bardzo za to zaproszenie. To jest dla mnie zawsze dużym przywilejem, ogromnym wyzwaniem też stawać w tym miejscu i głosić z Bożego Słowa właśnie w tym miejscu, bo to właśnie w tym miejscu 22 lata temu rozpoczęła się moja droga z Bogiem. Wczoraj mówiłem o tym, że właśnie tutaj w tym miejscu, w tej wtedy jeszcze inaczej wyglądającej kazalnicy miałem okazję być ochrzczony. Łączy się z tym również taki zabawny incydent, który miał miejsce, który zostawił pamiątkę po Kołobrzegu do końca mojego życia. Otóż wychodząc po chrzcie, byłem tak przejęty tym, co się stało, że nie zauważyłem, że drzwi do tego pomieszczenia dla osób, które były chrzczone, mają bardzo niski próg i z całym impetem wszedłem w ten próg i coś mi tu pękło. I tak się stało, że miesiąc później okazało się, że rozdwoiło mi się widzenie i oko poleciało mi w jedną stronę. Nie wiedziałem, co się stało i po miesiącu leżenia w szpitalu przypomniałem sobie, jak pani zapytała mnie, czy pan na pewno w nic nie uderzył, przypomniałem sobie, że to prawda. Podczas mojego chrztu, jak wychodziłem, uderzyłem się w drzwi. Pani spojrzała na mnie, pamiętam, podczas chrztu mi to chyba dawno było. Mówię, nie. Więc mam pamiątkę do końca życia, którą pamiętam i za każdym razem, ilekroć oko ucieka mi do góry, a wy tego nie widzicie, mam nadzieję, a ja wiem, kiedy to jest. Za każdym razem przypominam sobie o tym dniu, kiedy wszystko w moim życiu się zmieniło i życie się zmieniło i Pan Bóg poprowadził, tak jak też Daniel mówił, od tych spotkań w internatach w Kołobrzegu. My tak naprawdę, można powiedzieć, w Tomaszowie czy w Łodzi nie robimy nic innego. To jest inna forma tej samej pasji, tego samego pragnienia, aby jak najwięcej ludzi mogło o Chrystusie usłyszeć i mogło przeżyć to, co ja przeżyłem 22 lata temu, kiedy wszystko w moim życiu się zmieniło. Korzystając z tej okazji, chciałem też bardzo serdecznie pozdrowić Was od tych wszystkich, z którymi pracuję na co dzień, od osób z Fundacji ProEM, kiedy organizujemy obozy, przygotowujemy różnego rodzaju wydarzenia, konferencje, w których wielu z Was uczestniczyło, Wasze dzieci też w tych obozach uczestniczą. Wy też możecie uczestniczyć jako, mówię tu zwłaszcza do młodzieży, jako liderzy, jako wychowawcy. Zapraszam Was serdecznie, żebyście i tam uczyli się tego, w jaki sposób prowadzić innych ludzi w relacji z Chrystusem. To jest świetne miejsce. Piotrek kiwa głową, wie, o czym mówię. Także bardzo serdecznie też wszystkich do tego zapraszam. A też, no co tu dużo mówić. Za każdym razem, tak jak mówię, ilekroć tutaj stoję, mam poczucie ogromnej wdzięczności, bo teraz też dzięki temu, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, mam też możliwość, ilekroć tutaj staję, patrzę na to, jak śpiewamy, myślę sobie o moich dzieciach, teraz już moje dzieci zaczynają uczyć się o Bogu, zaczynają coraz bardziej doświadczać tej obecności Bożej. Moja córka śpiewa w kościele, mój syn jeszcze nie śpiewa, ale robi inne rzeczy, uczestniczy w obozach. To jest niesamowita rzecz dla mnie i bardzo Bogu dziękuję za to, że one, moje dzieci, od samego początku swojego życia mogą wyrastać w takim miejscu bardzo podobnym do tego. Ale nie byłoby tego, gdyby nie to miejsce. I za to zawsze będę Bogu i Wam, drodzy bracia i siostry, w Chrystusie dozgonnie wdzięczny. Panie Boże, Tobie dziękujemy też za Twoje słowo i za to, że w Twoim słowie mamy możliwość zobaczenia siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Dziękujemy Tobie za to, że Ty Twoim słowem przeszywasz nasze serca i pokazujesz nam nasze życie, pokazujesz nam też, Boże, to, jak wielki i potężny jesteś, jak wiele zrobiłeś dla nas, żebyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie. Panie, prosimy Cię o to, żebyśmy dzisiaj mogli wsłuchać się w to Twoje słowo i zobaczyć też, żebyśmy zobaczyli samych siebie i zobaczyli, Panie, tę część, która od nas zależy, tego, co my możemy zrobić odnośnie tego, żeby jeszcze więcej ludzi mogło o Tobie usłyszeć, Panie, w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych miastach, wszędzie tam, dokąd nas poślesz, Boże. O to Cię prosimy. No to modlimy się w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Pewnie to już wiecie, ale powiem Wam, że mnie wciąż nie przestaje zadziwiać fakt, że jest kościół w dawnym kinie Mazowsze na ulicy Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze parę lat temu w tym miejscu ludzie oglądali filmy, przychodzili na różnego rodzaju produkcje polskie i zagraniczne. W tamtym miejscu ludzie kupowali bilety, siadali, rozsiadali się w fotelach. Chłopaki siadali z dziewczynami trochę bardziej z tyłu, bo przychodzili bardziej do kina niż na film. I tam przeżywali swoje pierwsze pasje w tym samym miejscu, w którym Ludzie przychodzili do kina, aby obejrzeć film, aby po prostu ze sobą pobyć. Jest dzisiaj kościół na ulicy Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. W miejscu, w którym operator filmowy nakładał taśmę celuloidową po to, żeby wyświetlić film. Dzisiaj jest miejsce, w którym dzieci uczą się o tym, jak to Bóg jest dobry, jak bardzo je kocha i mogą od najmłodszych lat nasiąkać tą miłością do Niego i świadomością tego przede wszystkim, że to On je pierwszy pokochał. Miejsce, w którym kiedyś pani sprzedawała bilety, jest kawiarnia, dokąd każdy może wejść z ulicy, przyjść, po prostu wypić kawę i wyjść, nie pytając o nic, ale może też przyjść i zapytać się, co tu jeszcze jest. Może dowiedzieć się, że w tym miejscu dzieje się dużo różnych rzeczy, tak bardzo innych od tego, co działo się jeszcze tam kiedyś. A w miejscu, w którym operator filmowy miał swój pokój socjalny, dzisiaj mieści się poradnia. Miejsce, w którym ludzie z problemami, z trudnościami, z uzależnieniami, z kłopotami rodzinnymi mogą przyjść i porozmawiać z kimś, kto ich wysłucha, kto się o nich pomodli, kto da im, pomoże im poprowadzić w rozwiązaniu. Ciągle myślę o tym, przychodzę tam praktycznie codziennie i powiem wam, że nie przestaje mnie zadziwiać to, że jest kościół w dawnym kinie przy ulicy Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest dzisiaj kościół, ale jeszcze jakiś czas temu wcale tak nie było i wcale tak nie musiało być. My dzisiaj nawet siedząc tutaj przyzwyczajamy się do tego, że jest kościół w dawnym magazynie przy ulicy, który w dawnym magazynie na PSS z Połem, jeżeli dobrze pamiętam. Jest kościół w dawnym magazynie PSS z Połem przy ulicy Jedności Narodowej 62. I traktujemy to jako pewną oczywistość, że tak jest, ale też nie zawsze tak było i wcale tak nie musiało być. Jako ludzie przyzwyczajamy się szybko. Ci wszyscy z nas, którzy wybudowali domy, my bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, że ten dom jest. Zapominamy o tym, jak to było, ile trzeba było przejść papierologii, ile to trzeba było przejść gdzieś szukania kredytów, trudności w urzędach, ile trzeba było przedstawić dokumentów na to, żeby wreszcie budowa mogła ruszyć, a kiedy już ruszyła, pan Józek mówił, że to nie wyjdzie, bo pan Gienek zrobił coś innego, a pan Kazik zrobił jeszcze tak i w sumie to wszystko trzeba przerobić i byliśmy w kropce i wszyscy, każdy z nas, kto budował dom, wiemy, że tak było, ale dzisiaj, kiedy siedzimy w swoim domu, zapominamy już o tym, cieszymy się tym, że możemy mieć swoje własne miejsce na ziemi. Ci z nas, którzy mają swoje firmy, pracujemy, mamy firmy, zarabiamy pieniądze. Wszyscy, którzy mamy pracę, możemy pracować, ale już nie pamiętamy o tym, ile to czasu zajęło, żeby taką firmę wystartować. Ile trzeba było płaczu, ile trzeba bólu, ile trzeba było stanąć gdzieś na granicy wypłacalności czasami i człowiek nie wiedział, czy jutro będzie z czego zapłacić swoim pracownikom. Ci z nas, którzy mamy swoje rodziny, siedzimy przy rodzinnym stole, jemy dobre posiłki, jemy dobry obiad razem, patrzymy na nasze dzieci, na nasze żony. I my często zapominamy o tym, ile to bólu czasami i trudu zajęło, żeby taką rodzinę zbudować. Ile trzeba było przemodlić, ile trzeba było wywalczyć. Jak bardzo trzeba było gdzieś w swoim życiu się troszeczkę posunąć, żeby zrobić miejsce dla współmałżonka, dla współmałżonki. Trzeba było ustąpić nieraz i powiedzieć, że to nie moja wola, ale Twoja wola. Przyzwyczajamy się bardzo szybko do rzeczy. Tak samo przyzwyczajamy się bardzo szybko do tego, że jest kościół w dawnym kinie przy ulicy Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Chociaż 2000 lat temu wcale nie musiało tak się wydarzyć. 2000 lat temu historia mogła potoczyć się w zupełnie inną stronę, zupełnie inaczej. Dzisiaj my nie mielibyśmy w ogóle pojęcia o tym, że Chrystus to Mesjasz, który przyszedł na świat, żeby zbawić wszystkich ludzi, również nas, i dać nam nadzieję na wieczne życie. Był taki moment w historii Kościoła, w historii świata, kiedy ta historia mogła potoczyć się zupełnie, zupełnie inaczej i wystarczyła jedna decyzja, żebyśmy my dzisiaj nie mieli ani takiego nabożeństwa, ani takiego miejsca, ani takiej wspólnoty, ani takich pieśni, ani nawet nie wiedzielibyśmy, że jest coś takiego jak Boże Słowo, którego możemy nieść, które możemy czytać i w którym możemy znaleźć pocieszenie i radość dla swojego życia. Kiedy Jezus odchodził do nieba, powiedział swoim uczniom, będziecie mi świadkami weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, powiedział, w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I oni byli jego świadkami w Jerozolimie. I właściwie dobrze im było, bo Kościół rozrastał się, coraz więcej ludzi dowiadywało się o tym, kim Chrystus był naprawdę, zaczynał wierzyć w świadectwo apostołów, to, że to naprawdę jest długo oczekiwany Mesjasz, który przyszedł na ten świat po to, żeby zbawić grzeszników poprzez swoją śmierć na krzyżu. I coraz więcej tych ludzi przychodziło do Jerozolimy, wokół Jerozolimy, z Jerozolimy i z okolic i w Jerozolimie budowali, co byśmy dzisiaj powiedzieli, budowali kościół, czy taki mega kościół, wielką wspólnotę, wielkie zgromadzenie ludzi. Spotykali się w świątyni, po domach, każdego dnia łamiąc chleb i czytając Boże Słowo, śpiewając, modląc się. Aż nagle Pan Bóg spojrzał na to, tak jakby powiedział, nie pamiętacie, w Jerozolimie, w Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. No, ale oni nie chcieli iść z Jerozolimy, więc Pan Bóg przyzwolił na to, żeby przyszły prześladowania. I w bolesny sposób rozproszył chrześcijan po całej Judei i Samarii. I w kolejnych rozdziałach, w 7, 8 rozdziale czytamy o tym, jak Ewangelia dociera do Samarii. Później czytamy w 9, 10 rozdziale, czytamy o tym, jak ten, który był największym prześladowcą Kościoła, apostoł Paweł, staje się jego najgorętszym zwolennikiem. A ten, który był jednym z najbliższych uczniów Jezusa, zostaje przekonany do tego, że nie należy Ewangelii zatrzymywać tylko dla tych, którzy są w Jerozolimie i nawet nie tylko dla tych, którzy są Żydami, ale że Ewangelia powinna pójść dalej i rzeczywiście dotrzeć aż po krańce ziemi. I w 11, między 11 a 13 rozdziałem czytamy o tym, jak powstaje pierwsza wspólnota ludzi, która jest wspólnotą Żydów i nieżydów, wspólnotą złożoną z nawróconych Żydów i z nawróconych nieżydów, czyli pogan, wspólnota w Antiochii. W 14 rozdziale czytamy w tej wspólnocie, Pan Duch poruszył serce i powiedział do Kościoła, musimy posłać swoich najlepszych, Pawła, Barnabę, musimy posłać ich po to, żeby poszli i tę Ewangelię zanieśli dalej. I przez następny rozdział, cały 14 rozdział, to jest opis tych wszystkich dziwnych miejsc, do których Paweł dociera z Ewangelią. I czytamy o przedziwnych sytuacjach, historiach, które się tam działy, gdzie apostoł Paweł sam pewnie był zadziwiony i zszokowany, że ludzie tak reagowali na jego przyjście, wracają z tym wszystkim i są strasznie ucieszeni. Wrócili do Antiochii i opowiadają, nie macie pojęcia, co się dzieje. Ludzie się nawracają. Ci, którzy nie znali, którzy nie są nawet z nas, nie są Żydami, nie mają pojęcia o tym, że jest jakieś prawo mojżeszowe. Mówi, ci ludzie nawracają się do Chrystusa. Oni odwracają się od tych wszystkich bożków, od tych wszystkich swoich wierzeń, które posiadali i nawracają się do Chrystusa. Pierwsi wierzący ludzie, którzy nie są Żydami z pochodzenia, czy kolejni wierzący ludzie, mówi, to naprawdę Ewangelia przekracza granice. I w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że pewni bracia postanowili sprawdzić, co tam się dzieje w Antiochii i w innych miejscach. Przyszli do Antiochii, kiedy dotarli do tej pierwszej wspólnoty, w której byli osoby nawrócone, chrześcijanie Żydzi i chrześcijanie nie Żydzi, jeżeli chodzi o pochodzenie. Czytamy o tym, że nagle powiedzieli, że nie. Trzeba zmienić zasady. O pewnych rzeczach zapomnieliście. I czytamy w 15 rozdziale, że pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, uwaga, nie możecie być zbawieni. Jeżeli nie zostaniecie obrzezani, powiedzieli, to fajnie, że się nawracacie, wszystko świetnie, zbawienie z łaski i tak dalej, to fajnie, cieszymy się bardzo z wami, ale są pewne rzeczy, które musicie zrobić wcześniej. Otóż uwaga, zanim staniecie się chrześcijanami, musicie stać się Żydami. To znaczy, musicie przyjąć prawo tak, jak my przyjęliśmy i dopiero wtedy, kiedy zaczniecie przestrzegać prawa mojżeszowego, kiedy zaczniecie przestrzegać tych wszystkich przykazań, a na dowód tego dacie się obrzezać, będziecie mogli stać się chrześcijanami. I w tym momencie następuje popłoch, ponieważ oni doświadczyli w Antiochii czegoś zupełnie innego. Okazało się, że wcale nie musieli stawać się Żydami, żeby stać się chrześcijanami. I nagle słyszą, że przychodzą bardziej dojrzali bracia w wierze, którzy mówią, nie, wszystko dobrze, ale musicie pewne rzeczy troszeczkę wyprostować. Więc oni postanawiają wyruszyć, wysłać Pawła i Sylasa do Jerozolimy. Wysyłają Pawła i Sylasa do Jerozolimy po to, żeby oni mogli opowiedzieć o tym, czego doświadczyli podczas tego pierwszego wyjazdu misyjnego, czego doświadczyli, kiedy byli w tych wszystkich nieżydowskich miejscach. I oni wyruszają do Jerozolimy. Kiedy tam przybywają, sprawa staje na wokandzie. Zbierają się starsi kościoła, zbierają się apostołowie i zaczyna się dyskusja na temat tego, co takiego powinno się wydarzyć, żeby chrześcijanie, którzy nie byli Żydami, mogli być pełnoprawnymi chrześcijanami. Dla nas dzisiaj ten dylemat wydaje się śmieszny. Może nawet trudny gdzieś do zniesienia. Ale żeby dodać coś na ich usprawiedliwienie, musimy pamiętać, że nie było wtedy jeszcze pism Nowego Testamentu, nie było Ewangelii, wszystko opierało się na ustnym przekazie, a wszystko, co oni mieli tak naprawdę, to Boże Słowo, którym był Stary Testament. I pewnie w dobrej intencji, w dobrej wierze, chcąc pokazać, że ci ludzie też różnią się, że mamy się odróżnić w jakiś sposób od tego świata, myśleli, no to musi się jakoś inaczej, to nie może być takie proste, że krzyż, łaska, zbawienie już, że trzeba coś jeszcze zrobić po drodze, żeby się jakoś wyróżnić od tego świata. Myślę, że takie było ich myślenie. Ale prawda jest taka, że często największą przeszkodą dla ludzi na drodze do zbawienia nie jest Bóg w niebie, nie jest Bóg w niebie, ale Jego niewłaściwy obraz w naszych sercach. Nasze niewłaściwe zrozumienie tego, kim Bóg jest w naszych sercach. Często największą przeszkodą na drodze ludzi do zbawienia nie jest Bóg w niebie, ale Jego obraz w naszych sercach. To, jak Go postrzegamy, to, jak Go widzimy, to, jak Go przeżywamy. W naszych kościołach przeżywamy to w jednych bardziej, w drugich mniej. My dzisiaj też czasami w niektórych wspólnotach tworzymy kolejne wersje prawa, które mają pomóc ludziom stać się bardziej godnymi tego, żeby mogli nawrócić się do Jezusa. I pewnie nie mówię o twojej wspólnocie czy o innej, ale zdarzało mi się być w kościołach, w którym zanim człowiek będzie ochrzczony, całe zgromadzenie musi zagłosować, czy on się nadaje. Czy jesteśmy przekonani, my ludzie, czy jesteśmy przekonani, głosujemy, czy jesteśmy przekonani, że on się nadaje do tego, żeby przyjąć chrzest wiary. Bo mamy środki, mamy możliwość, żeby ocenić. I my mówimy, my nie jesteśmy tacy jak kiedyś, jak Żydzi byli. Ale przecież do dzisiaj jest tak, że ludzie muszą na ten temat zagłosować. Pewna kobieta przyszła do Filipa Jensi, znanego chrześcijańskiego autora. Zaczęła opowiadać mu o swoim życiu. I kiedy tak z nim rozmawiała, opowiedziała mu o swoich nieudanych małżeństwach, opowiedziała o aborcji, którą przeszła, której dokonała. Opowiedziała o tym, jak się czuje i jak żyje, bez nadziei, bez sensu, jest na granicy samobójstwa. I on spojrzał na nią i powiedział, a czy próbowałaś kiedyś pójść do jakiegoś kościoła, który jest w okolicy? Ona spojrzała na niego, powiedziała, o nie, czuję się już wystarczająco potępiona, żeby jeszcze iść i znaleźć się wśród ludzi, którzy będą mnie jeszcze bardziej potępiać. I myślę sobie, że wiele problemów, że często jest tak, że ludzie, którzy mogliby przyjść do Boga, zmagają się z problemami w swoim życiu i czasami te problemy stają się wymówką dla nich, żeby nie przyjść do Boga. Ale też czasami jest tak, że my w naszych wspólnotach tworzymy pewne nowe wersje prawa czy zasad i mówimy ludziom, że musicie stać się tacy, tacy albo tacy, zanim przyjdziecie do Boga. Odwracamy porządek. I oczekujemy od ludzi, że najpierw się zmienią, a dopiero potem będą godni tego, żeby przyjąć chrzest, żeby podążać za Chrystusem. Mówimy sobie, ty jeszcze nie masz tego, jeszcze nie czytasz Biblii codziennie, jeszcze nie modlisz się codziennie, twoje modlitwy jeszcze nie są takie poukładane, jeszcze w twoim życiu jest to i to, to nie tamto, jeszcze jesteś z taką, a nie inną osobą. Robimy całą masę założeń, podczas gdy ludzie umierają, ponieważ czują się już niegodni, żeby dostąpić zbawienia, a my jeszcze czasami dokładamy i mówimy, jeszcze to, jeszcze to, i jeszcze tu musisz pojechać, jeszcze taki kurs zrobić, jeszcze to. I dopiero wtedy będziesz mógł doświadczyć zbawienia. Czasami największą przeszkodą dla ewangelizacji, dlatego żeby ludzie mogli się nawracać w naszych rodzinach, w naszych domach, szkołach, miejscach pracy, jest nie Bóg w niebie, ale Jego obraz w naszych sercach. Często zapominamy, ile nam Bóg przebaczył. Tak strasznie szybko zapominamy, gdzie byliśmy, jak bardzo beznadziejne było nasze życie, jak bardzo zepsute było nasze życie, jak bardzo poharatane było nasze życie, jak bardzo niegodne było nasze życie, zanim poznaliśmy Chrystusa. Zapominamy o tym. Staliśmy się kimś innym. Staliśmy się wierzącymi ludźmi dzięki Bogu. Ale zapominamy o tym, że gdzieś wcześniej wcale na to nie zasługiwaliśmy. I tylko dzięki Bożej łasce, o której dzisiaj słyszeliśmy, tylko dzięki ofierze Chrystusa i tego, że w którymś momencie postanowiliśmy tacy, jacy byliśmy, niepoukładani, nieuporządkowani, ale gdzieś jakimś rzutem na taśmę, jakimś krokiem wiary, ostatnim tchnieniem życia, które jeszcze było w nas, zawołaliśmy: Boże, uratuj mnie, i Bóg uratował. I tak łatwo zapominamy o tym, ile nam Bóg przybaczył. I na to wezwanie, braci, wstaje Piotr, apostoł, i mówi: Wy, drodzy bracia, wiecie, że Pan Bóg powierzył mi Ewangelię, tak jak i wam. Kazał mi pójść do pogan, oczyścił to, co było nieczyste. I mówi do nich takie słowa: dlaczego więc dzisiaj chcemy nakładać to, czego sami nie mogliśmy unieść? Ani my, ani nasi ojcowie. Jak gdyby mówiąc do nas dzisiaj, dlaczego my dzisiaj oczekujemy od ludzi, żeby stali się tacy, tacy czy tacy, skoro dobrze wiemy, że takim człowiekiem można stać się tylko dzięki Bożej łasce. Że jeżeli Bóg nie przemieni, to nic się nie zmieni. I Piotr dodaje: wierzymy przecież, że zbawieni jesteśmy przez łaskę, tak samo my, jak i oni. My też w to wierzymy. Ale czasem dodajemy rzeczy. A przecież właśnie dlatego, że Bóg nie czyni różnicy między ludźmi, jeśli chodzi o zbawienie, jest dzisiaj Kościół w dawnym kinie Mazowsze przy ulicy Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Po tej wypowiedzi Piotra wstał Barnaba i Paweł. Barnaba i Paweł opowiedzieli o tym, jakie znaki i cuda uczynił Bóg poprzez nich między poganami. Zaczęli opowiadać o tych wszystkich dziwnych wydarzeniach, które miały miejsce dosłownie kilka tygodni, miesięcy przed tym spotkaniem. I opowiadali o tym, jak Bóg działał między nimi, jak ich używał, jak byli naocznymi świadkami nawróceń ludzi, którzy nie mieli żadnego pojęcia o Bożym prawie i nagle nawracali się do Chrystusa. I czytamy znamienne słowa: a wszyscy słuchali w milczeniu. Myślę sobie, że mogli milczeć z wielu powodów. Być może dlatego, że te opowieści były bardzo, bardzo interesujące. A może milczeli dlatego, że nie mieli wiele do powiedzenia. Być może myśleli dlatego, że oni nie mogli opowiedzieć o cudach i znakach, jakich Bóg dokonał przez nich, między poganami czy w życiu innych ludzi. Być może milczeli dlatego, że oni nie mieli nic do powiedzenia na temat tego, w jaki sposób Bóg używał ich w życiu innych ludzi. Mogli opowiedzieć o tym, jak Bóg dokonał pewnych rzeczy w ich życiu, ale nie potrafili opowiedzieć o tym, jak Bóg dokonał rzeczy w życiu innych ludzi przez nich. I być może dlatego milczeli, bo nie mieli żadnych dowodów na Boże działanie w życiu innych ludzi przez nich. Okazuje się, że czasem największą przeszkodą dla ludzi na drodze do zbawienia nie jest Bóg w niebie, lecz brak dowodów Jego działania w naszych sercach. My nie mamy o czym opowiadać. Myśmy bardzo chcieli opowiedzieć, podzielić się historią nawrócenia, Chcieliśmy bardzo powiedzieć o tym, jak Bóg zmienił nas przez to, jak doprowadziliśmy do wiary jednego człowieka, jak poprowadziliśmy kogoś w relacji z Chrystusem, ale nie mamy tych historii, nie mamy o czym mówić. Ponieważ nie mamy o czym opowiadać w tej kwestii, to skupiamy się na sobie. I bardzo często w Kościele, we wspólnocie, w mojej wspólnocie jest tak samo. Widzę ludzi, którzy szybko zapomnieli o tym, z czego Bóg ich uratował i nagle zaczynają żyć zupełnie wyizolowanym życiem. Nie mają niewierzących przyjaciół, nie mają niewierzących znajomych. Jeżeli mają, to traktują ich z wyższością, myślą o nich z góry. Zapomnieli o tym, że jeszcze tak niedawno byli dokładnie w tym samym miejscu w życiu. I nie mają żadnych dowodów na Boże działanie w ich sercach, nie mają żadnych dowodów na to, żeby opowiedzieć o tym, jakie rzeczy uczynił przez nich Bóg między poganami. Nie mają co opowiadać. Przychodzą na nabożeństwa i siedzą na nabożeństwa i ponieważ nie mogą skupić się na innych ludziach, nie potrafią, nie sięgają swoim życiem innych ludzi, to często skupiają się na sobie. Przychodzą do pastora i mówią: pastorze, potrzebujemy więcej nauczania, więcej mięsa, bo ciągle mówimy o tych takich lekkich rzeczach, a ja już potrzebuję takiego głębokiego nauczania. A co jest głębszego, powiedzcie mi, co jest głębszego od nauczania, od tego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat jako Bóg w ciele, umarł na krzyżu za twoje, za moje grzechy, nasze największe nieprawości i z łaski przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, z łaski przez wiarę zbawił nas, ciebie i mnie i dał nam możliwość nowego życia z łaski, że już nie z uczynków, tylko z łaski i że powiedział i teraz będziemy nas przemieniać, będzie nas przemieniać na swoje podobieństwo. Co jest bardziej głębokiego w nauczaniu niż to? Co? Możemy się sprzeczać o czasy ostateczne, możemy dyskutować o tym, czy wybrani, czy niewybrani, ale prawda jest taka, że koniec końców to i tak sprowadza się do tego dylematu, który mamy w życiu. Czy będziemy żyć tak, żeby kochać Boga i kochać innych ludzi, swoim życiem i swoimi słowami opowiadać innym o tym, co Bóg nam uczynił, nie zatrzymywać tego dla siebie. Co jest głębszego niż to? Przez 22 lata bycia wierzącym człowiekiem, nigdy żadne nauczanie nie poruszało, nie poruszyło mojego życia, mojego serca, nie prowokowało mnie do zmiany. Bardziej niż to, które zawarte jest w pieśni, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Proszę, powiedzcie mi, drodzy bracia i siostry, co jest głębszego od nauczania o Bożej łasce? Czego my jeszcze potrzebujemy, żeby pójść do ludzi i opowiedzieć im o tym, że to jest dla każdego? Że to jest dla każdego, dla ciebie i że to może zmienić twoją rodzinę, może nie zmienić wszystkiego w twojej rodzinie, może nie zmienić twojego męża, może nie zmienić twoich dzieci, ale zmieni ciebie i twoje życie w rodzinie, w której jesteś. To może zmienić. A przecież właśnie dlatego, że mamy o kim opowiadać. Właśnie dlatego, że możemy opowiadać o tym, jakie cuda i znaki Bóg uczynił przez nas między poganami w Tomaszowie Mazowieckim, jest dzisiaj Kościół na ulicy Jerozolimskiej w dawnym kinie Mazowsze w Tomaszowie Mazowieckim. I mógłbym stać i opowiadać wam historię Marysi i Ewy, Janka i Kasi, Dawida i Sławka. Mógłbym opowiadać o tym, jak przyszli do nas, znaleźliśmy ich, spotkaliśmy ich jako wolontariuszy w świetlicy środowiskowej, jako rodziców dzieci w szkole, przedszkolu, Tomaszek, Tomek, jako młodzież, która przyjechała na obozy, jako ludzi, którzy byli poranieni, jako tych, którzy przyszli o pomoc, mówią, że są na granicy rozwodu i jeżeli nic się nie wydarzy, to oni za tydzień złożą papiery rozwodowe, bo tak już nie da się żyć. Mógłbym opowiadać wam wiele takich historii. Nie dlatego, żeby chwalić się moim kościołem czy moją wspólnotą, bo wiem, że wy macie wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o wasze wspólnoty, wasze miejsca, ale chcę to powiedzieć po to, żeby was zachęcić, żeby powiedzieć, że właśnie dzięki temu, że mamy takie historie, możemy o tym opowiedzieć. Jest Kościół na Jedności Narodowej w Kołobrzegu i na Jerozolimskiej w Tomaszowie. I na te słowa Piotra, na te świadectwa Pawła i Barnaby wstał jeden z najznamienitszych faryzeuszy, zwany Jakubem Sprawiedliwym. Człowiek rozkochany w prawie. Ten, któremu, tak jak apostołowi Pawłowi, Jemu nie można było zarzucić tego, że prawa nie kocha, nie szanuje. Był związany ze stronnictwem faryzeuszy, więc tak jak Paweł był faryzeuszem. Wstał i powiedział tak: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego, a z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Dlatego sądzę, mówi Jakub, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Nie należy czynić trudności. Nie należy utrudniać ludziom niewierzącym, ludziom, którzy trwają w grzechu, nie należy utrudniać im tego, aby mogli przyjść do Boga i znaleźć się przed Bogiem, znaleźć się pod krzyżem. Musimy innymi słowy zrobić wszystko, zabrać wszystko po drodze, wszystkie przeszkody, które są najczęściej, najbardziej w naszych sercach i umożliwić im to, aby stanęli pod krzyżem i mogli wyznać swój grzech i mogli szczerze i uczciwie nawrócić się do Boga. Czy zawsze wiemy, że nawrócili się szczerze i uczciwie? Nie wiemy. Czy będą ludzie, którzy będą się nawracać, a potem będą odchodzić od Boga? Będą. I co z tego? Kim jesteśmy, żeby osądzać ludzkie serca? I kim jesteśmy, żeby powiedzieć, że ten się nadaje, ten się nie nadaje? Kim jesteśmy, żeby zastąpić Boga w Jego ostatecznym sądzie, na którym każdy z nas pewnego dnia stanie? Kim jesteśmy, żeby powiedzieć: ty możesz, a ty nie. Tobie wolno, a tobie nie wolno. Jakub dodaje: i polecimy im, żeby wstrzymywali się od dwóch rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, żeby wstrzymywali się od wszelkiego, co jest nieczyste i związane z bałwochwalstwem, czyli innymi słowy, żeby kochali Boga, jedynego Boga, i żeby czcili tylko jednego, żeby odwrócili się od swoich zwyczajów i bałwochwalstwa. I druga rzecz, będziemy polecać im, żeby wstrzymywali się od tego, co zadowione, i od niemoralności, od cudzołóstwa, od odszeteczeństwa, od tego, żeby żyli moralnym życiem, kochali ludzi. Mają kochać Boga, kochać ludzi, koniec. I to jest proces, w którym my wszyscy tu jesteśmy. Tak jak apostoł Paweł, moglibyśmy powtórzyć za nim, nie jakbyśmy już osiągnęli, ale ciągle zmierzamy do nagrody. My ciągle jesteśmy, ciągle jest w nas coś do poprawienia i nikomu z nas nie odmawiamy prawa do tego, żeby być częścią tej wspólnoty. Każdy z nas siebie samego doświadcza. Czasem uczestniczy w wierze pańskiej, czasem nie, ponieważ wie, że to jest moment do pokuty. Ale to nie jest tak, że nagle my staliśmy się czyści i już nic więcej się nie musi w naszym życiu wydarzyć. A jeżeli tak, to dlaczego utrudniamy czasami ludziom, którzy są z dala od Chrystusa, którzy umierają z braku miłości, umierają z braku Ewangelii, utrudniamy im to, żeby mogli stać się wierzącymi ludźmi. I wszyscy zgromadzeni powiedzieli: tak zrobimy. Nie będziemy czynić trudności poganom, którzy chcą nawrócić się do Chrystusa. I wysyłają list wraz z posłańcami, z Sylasem i Judą, i czytamy, że kiedy ten list dotarł do odbiorców, czytamy o wielkiej radości, o wielkiej uldze, o wielkim uf, który nagle rozległo się w Antiochii i w tych innych miejscach, że nie będą, że to naprawdę, że nie muszą stawać się Żydami, żeby stać się chrześcijanami. I ta wielka radość ogarnęła wszystkich wierzących, którzy tam byli. I dlatego, kiedy dzisiaj myślimy o tej historii, to okazuje się, że zaraz po 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak sobie patrzymy na całą historię dalej, nagle okazuje się, że Piotr znika, Jerozolima znika, apostołowie w jakimś sensie znikają i Ewangelia przełamuje granice. Rozlewa się po ówczesnym świecie i dociera do krańców ówczesnej ziemi, dociera do Rzymu, dociera do tych wszystkich miejsc, których wydawałoby się, to było nie do pomyślenia dla ludzi tamtych czasów, że ona może tam dotrzeć. I dlatego dziś, kiedy pójdziesz do Koloseum w Rzymie, nad jednym z wejść zobaczysz krzyż. Jest dzisiaj krzyż. w Koloseum, w rzymskim Koloseum, w miejscu, które było miejscem rozrywki, morderczej rozrywki, rozrywki, w której ginęli tysiące, czy dziesiątki, sześćsetki chrześcijan, jest krzyż w najbardziej zepsutym miejscu w ówczesnym Rzymie. I dlatego dzisiaj, kiedy pójdziesz, żeby wyrzucić śmieci w swoim domu, przed swoim domem, nie znajdziesz tam leżącego dziecka, tak jak było to w zwyczaju, które jest dziewczynką, tak jak było to w zwyczaju w tamtych czasach, kiedy rodziła się dziewczynka, często wyrzucano je na śmieci, ponieważ żołnierze rzymscy chcieli mieć tylko chłopców. A chrześcijanie, widząc te dzieci leżące po śmietnikach, zabierali je i wychowywali. I to chrześcijanie do moralności wprowadzili to, żeby troszczyć się o tych, którzy są biedni, o tych, którzy są upadli, do tych, którzy są zaniedbani, do tych, którym się gorzej wiedzie. I dlatego dzisiaj, kiedy pójdziesz do portu w Liverpoolu i pójdziesz tam, przejdziesz się nad brzeżem, zobaczysz statki, które cumują w porcie w Liverpoolu, nie usłyszysz głosu niewolników w niewolniczej pracy, krzyczących i płaczących w niewolniczej pracy. Dlatego, że Ewangelia, kiedy dotarła do naszego świata, przez stulecia zmieniała myślenie ludzi i w końcu ludzie zrozumieli, że to nie jest właściwe, aby jeden człowiek wyzyskiwał drugiego człowieka. Ewangelia zmieniła społeczne stosunki i relacje i w którymś momencie prawnie usunęła niewolnictwo. W Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w innych częściach świata. I dlatego dzisiaj, kiedy jest dzień wyborów, możesz iść i zagłosować w wolnych, demokratycznych wyborach. Ponieważ to chrześcijaństwo przyniosło, Ewangelia, która rozprzestrzeniła się po całym świecie, dała człowiekowi poczucie godności i sprawiła, że mężczyźni i kobiety mogą głosować, mogą wybierać, mają prawo do tego, żeby czuć się we własnym domu jak gospodarze. I nikt im nie może zabronić. Mają prawo do wolności. To Ewangelia. To nie są prawa człowieka. To Ewangelia przyniosła prawo, które dało człowiekowi prawo do decydowania o własnym życiu. W wolnych wyborach. I dlatego dzisiaj, kiedy pojedziesz do wschodniej części Polski, posłuchasz o ewangelistach, którzy w latach 20. modlili się i zbierali pieniądze na rowery. Po to, żeby dzięki rowerom móc częściej jeździć od wioski do wioski, od miasta do miasta, od miasteczka do miasteczka, żeby opowiadać Ewangelię i zasiewać ziarna Ewangelii w naszym kraju na początku lat 20. czy latach 20. w ubiegłym wieku. I dlatego te historie dzisiaj tak fascynują, bo oni byli tymi, którzy tę Ewangelię przynieśli. Modlili się o rowery, żeby można było robić to bardziej efektywnie i żeby więcej ludzi mogło usłyszeć o Chrystusie. I dlatego dzisiaj, kiedy przyjedziesz do zakościela na piknik i wejdziesz przez bramę i staniesz obok starej, stuletniej willi, zobaczysz tam kamień, który leży, na tam kamieniu napisane Fundacja Proem 1990-2010. Wdzięczni Bogu i ludziom. Ponieważ w miejscu, które kiedyś do niedawna było miejscem taniej ludzkiej rozrywki, picia i zabawy, balangowania do białego rana, w tym miejscu dzisiaj tysiące dzieci, młodzieży, tysiące ludzi może słyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie, może oddawać, podporządkowywać Mu swoje życie. A my, wielu z nas, może mieć swój udział w tym, żeby prowadzić innych w tym poznawaniu Chrystusa. I dlatego dzisiaj, właśnie dlatego, dzisiaj, kiedy przyjedziesz do Tomaszowa i wysiądziesz na placu Kościuszki, pójdziesz Polną i potem skręcisz w lewo, po prawej stronie, w miejscu dawnego kina Mazowsze. Zobaczysz Kościół. Społeczność chrześcijańską Tomy. I może dla ciebie to jest oczywiste, może to się wydawać normalne, ale mnie wciąż nie przestaje to zadziwiać, że jest Kościół w dawnym kinie przy ulicy Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Ciągle jest. Ale tak wcale nie musi być. W sąsiedztwie Manhattan Flat Iron w Nowym Jorku stoi kościół episkopalny, który został zbudowany w połowie XIX wieku. Wielu ludzi tam przeżywało swoją wiarę, doświadczało nawrócenia, świętowało Bożą obecność, ale w którymś momencie ludzie w tym kościele zapomnieli o teologii, zapomnieli o tym, kim jest Bóg, zapomnieli o tym, jaki jest, czego Bóg od nich oczekuje, zapomnieli o Bożej misji dla świata. Zapomnieli o tym tak bardzo, że zaczęło ich być coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, Ludzie przestali doświadczać Bożej obecności. I najpierw w latach 70. połączono dwie parafie w jedną, aż w końcu budynek sprzedano w 76 roku. Najpierw organizacji pozarządowej, która zajmowała się leczeniem uzależnień, a później w latach 80. powstała tam dyskoteka. A we wczesnych latach 90. miejsce to stało się znane wśród młodych ludzi zafascynowanych muzyką techno-industrialną, miejsce handlu narkotykami i najgorszego plugastwa, jakie można sobie wyobrazić. Dzisiaj jest to ekskluzywne centrum handlowe. Po kościele tam zostały tylko elementy architektury. I dziś nie ma już kościoła w dzielnicy Manhattan Flatiron w Nowym Jorku. No ktoś powie, że to tylko budynek, ale przecież nie o budynek tu chodzi, ale o nas, o zgromadzenie, o wspólnotę wierzących ludzi, dla których misja, którą powierzył apostołom nasz Pan Jezus Chrystus, ciągle pozostaje aktualna. I my dziś nie możemy zapomnieć o tej misji. Dziś to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby kolejne pokolenie, kolejni ludzie w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszej pracy mogli dowiedzieć się o Bogu, który usunął wszelkie przeszkody na drodze do zbawienia człowieka, oddając samego siebie jako okup, jako zapłatę za nasze grzechy. Więc tak jak Bóg usunął wszelkie przeszkody na drodze do zbawienia wszystkich ludzi, tak i my dziś musimy usunąć wszelkie przeszkody w naszym sercu, które mamy na drodze do zbawienia innych. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że któregoś dnia, tak jak już teraz ta sala jest, wydaje się być już za mała, że któregoś dnia trzeba będzie wynająć większe miejsce, trzeba będzie zrobić więcej nabożeństw, bo będzie tylu ludzi, których trzeba będzie przygarnąć, głodnych, spragnionych Ewangelii? Czy to jest możliwe, że dzięki Twojej historii i Twojemu zaangażowaniu w dzieło głoszenia Ewangelii w naszym kraju dojdziemy do momentu, w którym każdy człowiek w naszym kraju będzie mógł w ciągu 15 minut, 20 minut dojechać do ewangelicznej społeczności, do ewangelicznej wspólnoty, w której Boże Słowo będzie głoszone? Czy to jest możliwe? Czy wolno nam marzyć w taki sposób? Czy wolno nam marzyć w taki sposób, że pewnego dnia, kiedy spojrzymy wstecz na nasze życie, zobaczymy, że tak jak święta Jerozolima zeszła z planu, z pierwszego planu i pojawiły się inne miejsca na mapie, tak i w którymś momencie może nasza wspólnota, może ta wspólnota w Kołobrzegu albo nasza wspólnota w Tomaszowie zejdzie na drugi plan ze względu na inne wspólnoty, które powstaną dzięki tej wspólnocie albo już powstają. Czy to jest możliwe, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, a my zrobimy to, co do nas należy. Nie będziemy czynić trudności ludziom w poznawaniu Ewangelii. Pójdziemy i w kolejnych nieświętych miejscach powstaną święte wspólnoty, takie jak ta. Wspólnoty, w których Boże Słowo będzie nauczane, a ludzie będą doznawać przemiany życia. To jest możliwe. Gorąco w to wierzę i wszystkim nam tego życzę, żeby tak się stało. Bo jeżeli Bóg usunął wszelkie przeszkody na drodze do zbawienia człowieka, to i my powinniśmy usunąć wszelkie przeszkody, jakie nosimy w swoim sercu na drodze do zbawienia innych ludzi.